Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, no wygląda na to, że w polskim internecie już tak naprawdę pozostał Ci tylko pap, jeśli chodzi o tych, którzy ponoć znają się na Chinach. No, jeśli pap się zna na Chinach, to już zupełnie tragedia. Podejrzewam, że pap zaangażował tak zwanych polskich tak zwanych sinologów, którzy wiedzą wszystko, albo jeszcze więcej niż nawet wiedzą poszczególni członkowie Komitetu Stałego. A w każdym razie, jakby na to nie patrzeć, mamy następny artykuł papu, tym razem zamieszczony w Stefczyk Info. Owszem, od czasu do czasu chodziłem tutaj, jakaś taka obnoga PSL-owska. No ale nie przypuszczałem, że oni też się zajmą Chinami. No wygląda na to, że tak. I tutaj z dnia 27 października mamy artykuł. Analitycy są przekonani, nadchodzi nowa era Chin. No więc analitycy są przekonani, że nadchodzi nowa era Chin. Natomiast jestem absolutnie pewien, jestem przekonany, tylko jestem pewien. Na 100%, nie na 99%, na 100%, że żadnej nowej ery Chin nie ma i nie będzie, po prostu będzie systematyczne dążenie Chin w tym kierunku, który wyznaczył im sekretarz partii, sekretarz generalny, łącznie z Komitetem Stałym. Ale cytuję. Elite. W nowej erze, której nadejście ogłosił prezydent Xi Jinping, rządzone wciąż niepodzielnie przez Komunistyczną Partię Chiny, wyjdą z cienia, zerwą z izolacjonizmem i będą odgrywały większą rolę na arenie międzynarodowej. Oceniają eksperci. To pewnie polscy, bo jako żywo Chiny już dawno wyszły z cienia, z 5 lat temu. Zerwały się izolacjonizmem, to jest oczywiste, a więc to w ogóle nie ma o czym mówić. A czy będą odgrywały większą rolę na arenie międzynarodowej? A to zobaczymy, to się przekonamy. Nie wiem, czy będą odgrywały, bo od dłuższego czasu starają się odgrywać, ale niestety im się jakoś na razie to nie udaje. A więc ci eksperci to, no zresztą usłyszycie Państwo niedługo, część tych ekspertów mówi o sprawach gospodarczych, to jest jasne, natomiast sprawy areny międzynarodowej to zupełnie inna bajka. I teraz artykuł. Xi ogłosił nastanie nowej ery na zakończonym w tym tygodniu 19 zjeździe Komunistycznej Partii Chin. W Pekinie prezydent i jednocześnie sekretarz generalny tej partii wytoczył plan wielkiego odrodzenia chińskiego narodu, który do 50 roku ma uczynić z Chin bogate, demokratyczne i harmonijne mocarstwo. Ja odnoszę wrażenie, że to pisał profesor Guralczyk, bo on lubuje się w wielkim odrodzeniu chińskiego narodu. Od dłuższego czasu. Od kilku lat. A proszę Państwa, no to cytuję dalej. Przyszłość Chin i tutaj jest dla papu, mówi wiceprezes chińskiego think tanku Centrum dla Chin i Globalizacji CCG, pan He Weiwan, który był w Polsce. Zdaje się, że był również gościem pana profesora Gawlikowskiego. Otóż ten pan mówi, przyszłość Chin jest zapewniona, przewidywalna i mierzalna. Daje więc dużą siłę napędową dla światowego wzrostu gospodarczego i nieskończone możliwości dla innych gospodarek. Oczywiście to mowa o sprawach gospodarczych. Zdaniem pana He, byłego chińskiego dyplomaty na placówce w USA, Chiny będą silnym, solidnym, pokojowym uczestnikiem tworzenia korzyści dla wszystkich ludzi na naszej planecie. Teraz kolejny komentator dla papu, hongkongski politolog Joseph Cheng. Widzimy teraz, że Chiny wychodzą z ukrycia. Już nie uważają, że powinny siedzieć cicho. Z pewnością chcą teraz mieć więcej do powiedzenia w formułowaniu prawa międzynarodowego. Chcą poprawy swojego statusu i zwiększenia wpływów międzynarodowych. Żądają, by się z nimi konsultowano. Znaczy, Chiny już dawno wyszły z ukrycia, panie profesorze Cheng. Ja uważam, że Chiny tak dawno już wyszły z ukrycia, że aż dziw, że pan tego nie zauważył. I nie uważają, że powinny siedzieć cicho, jak to za Denga bywało. To była doktryna Denga. Na pewno chcą mieć więcej do powiedzenia w formułowaniu prawa międzynarodowego. Chcą poprawy swojego statusu od dawna. I chcą zwiększenia wpływów międzynarodowych od dawna. I żądają, żeby się z nim konsultowano od dawna. To nic nowego. No ale jak się siedzi w Hongkongu, no to... to cóż. Ten pan zaznaczył, cytuję, że Chiny są jednocześnie gotowe do zwiększenia swojego wkładu w globalny rozwój, do pomocy międzynarodowej, po walkę ze zmianami klimatu. I chciałbym państwu przypomnieć o tym, że Chiny, że to, co on powiedział, to są truizmy. Otóż tak, po pierwsze, powiedział, że są gotowe do zwiększenia swojego wkładu w globalny rozwój. Otóż w tej chwili ten wkład w globalny rozwój wynosi 30%. Tak, 30%. Więc chyba to nie do końca tak, że znaczy być może zwiększą swój wkład, ale 30% to też nie mało. Jak na jeden kraj. Do pomocy międzynarodowej, proszę państwa, Chiny wystawiły do dyspozycji ONZ-u najwięcej żołnierzy do sił pokojowych, najwięcej żołnierzy sił pokojowych w ONZ-cie, służących pod egidą ONZ-u, pochodzi z Chin. A jeśli chodzi o walkę ze zmianami klimatu, to nie wiem, czy akurat o to im szczególnie chodzi, o walkę ze zmianami klimatu, aczkolwiek zapewne ta poprawność polityczna każe im o tym mówić, natomiast na pewno pracują bardzo ciężko Chiny i ich przywódcy, pracują bardzo ciężko nad tym, aby te szkody, które zostały poczynione w Chinach w środowisku naturalnym, zostały odwrócone. To zajmie wiele czasu, ale tak będzie. I teraz tak. I teraz cytuję dalej. Według komentatorów wzrost znaczenia Chin na świecie ułatwia izolacjonistyczna polityka prezydenta USA Donalda Trumpa. Chiny są teraz bardziej asertywne na arenie międzynarodowej, będą odgrywać silniejszą i większą rolę w ramach globalizacji. Również chińska inicjatywa pasa i drogi uczyni z nich większego gracza w gospodarce, oceniła dla PAP badaczka i były dziekan Wydziału Dziennikarstwa na Kantońskim Uniwersytecie Studiów Międzynarodowych pani Du Haichan. No właśnie, komentując to, Chiny są coraz bardziej asertywne, bo nie mają innego wyjścia, bo zwiększają swoje wpływy na międzynarodowe, bo mają zamiar formułować prawo międzynarodowe, bo chcą poprawić swój status. To kilka akapitów wcześniej. Będą odgrywać silniejszą, większą rolę w ramach globalizacji. To jest jasne. Właśnie do tego służy między innymi inicjatywa Pasa i Drogi, która w gospodarce światowej na pewno zaważy. Natomiast ta pani jest była dziekanem Wydziału Dziennikarstwa. Więc może tak spokojnie. To tylko dziennikarstwo. Zdaniem pani Du bardziej pozytywna, znacząca rola w promowaniu światowej gospodarki, pokoju i stabilności jest obowiązkiem wynikającym ze statusu Chin jako drugiej największej gospodarki świata. To jest oczywiste. To jest oczywiste. Z kolei pan Anthony Sykes, dyrektor Centrum Demokratycznych Rządów i Innowacji imienia Roya i Lili Ashów przy Uniwersytecie Harvarda. Wzrost znaczenia Chin nie jest zaskakujący, a taki trend widoczny był już w 2008 roku. Globalny kryzys finansowy i obserwowany sukces Chin w radzeniu sobie z nim doprowadziły do wielkich zmian z których wyłoniły się bardziej pewne siebie Chiny. A ten pan jest szefem Centrum Demokratycznych Rządów i Innowacji. To zapewne powinien analizować takie demokratyczne rządy, jak rząd na przykład w Niemczech, który jest bardzo demokratyczny, bardzo dba o swoich obywateli, szczególnie tych czarnych, czy we Francji, dokładnie to sama historia, we Włoszech, podstawowa sprawa, dbanie o czarnych obywateli. No więc właśnie, i teraz, ale tak już zupełnie poważnie, że wzrost na Chinach nie jest zaskakujący, taki trend jest widoczny od 2008 roku. Globalny kryzys finansowy i obserwowany sukces Chin w radzeniu sobie z nim doprowadziły do wielkich zmian, z których wyłonił się Chiny bardziej pewne siebie. Proszę Państwa, ja obserwuję Chiny tak właśnie od 2007 do 2008 roku. Obserwuję, bardzo, bardzo codziennie się interesuję Chinami. I jakoś myślę sobie, że to nie od tego momentu Chiny zaczęły sobie radzić. Myślę, że Chiny zaczęły sobie radzić same ze sobą od 1989 roku. Od stłumienia tego, od poradzenia sobie z zainicjowaną przez Zachód rewoltą na placu Tiananmen. Od tego momentu poszły konie popytań. I nie jestem w tym odosobniony, przynajmniej dwóch wielkich badaczy Chin myśli dokładnie tak samo jak ja. Zdaniem pana Szajcha Pekin stosuje wobec swoich polityków, swoich sąsiadów politykę kija i marchewki. Marchewką są w tym przypadku inwestycje związane z lansowaną przez prezydenta Xi globalną inicjatywą Pasa i Drogi. Nie Pasa i Szlaku, tylko Pasa i Drogi. Cały czas to używają szlaku, Pasa i Drogi. Która zakłada budowę infrastruktury logistycznej między Chinami i Azjami i krajami Azji, Europy i Afryki. Kijem są natomiast agresywne posunięcia na Morzu Wschodnim chińskim i południowochińskim, które niepokoją kraje takie jak Wietnam i Japonia i wprowadzają napięcia w relacjach z USA, ocenił Szajch. W artykule naukowym, oczywiście jakby inaczej, opublikowanym przed zjazdem KPH, nie napisano tylko, gdzie ten artykuł naukowy się ukazał. Pewnie w Harvardzie. I zapłacili za to pani Roy i Lydia Ashowie, czyli też ta fundacja, której jest szefem. Otóż, proszę Państwa, mówienie o kiju i marchewce to jest myślenie kategoriami białych. Nie ma to nic wspólnego z myśleniem kategoriami azjatyckimi, a już na pewno nie chińskimi. Otóż myślenie kategoriami chińskimi jest zupełnie inne. Zostało zdefiniowane, a nie wiem kiedy to było, no z 10 lat temu. Czyli obydwie strony wygrywają. I to jest zupełnie odmienne od myślenia kategoriami, kija i marchewki. Myślenie kategoriami kija i marchewki jest myśleniem białych. Kategorią myślenia białych. Chiny tego nie znają. Nie znały i nie znają. Natomiast jeśli a myślimy o tym, że istnieje inicjatywa Pasa i Drogi, to nie jest żadna marchewka, tylko to jest forma propozycji. To jest propozycja. Czy chcecie się do nas przyłączyć, do naszej inicjatywy, czy nie? Możecie, ale nie musicie. To wszystko jest na zasadach handlowych. To wszystko jest na zasadach normalnych. Nie, że my wam coś dajemy, albo my wam dajemy, a później żądamy. Nie, nic z tych rzeczy. Wszystko na zasadach handlowych. My próbujemy zorganizować w XXI wieku pewien szlak pewną inicjatywę, tą inicjatywę Pasaj Drogi. I ci, którzy się do nas przyłączą wcześniej, zyskają więcej. Ci, którzy się przyłączą później, zyskają mniej. Ale wszyscy w jakiś tam sposób zyskają. To tylko od nich będzie zależało, kiedy się przyłączą i na jakich zasadach będą chcieli współpracować. Natomiast tutaj mówi się o tym, że kijem są agresywne posunięcia. Proszę zwrócić uwagę, że to nie jest nielogiczne to, co powiedział ten pan Sajch. Dziwne, że on jest dyrektorem, a tam w Ameryce nie tacy durnie są na wysokich stanowiskach. Proszę zwrócić uwagę na to, że inicjatywa Pasa i Drogi obejmuje 60 krajów. 60 krajów, proszę Państwa. A ten człowiek w tym kiju mówi tylko o dwóch. O Japonii i o Wietnamie. Ewentualnie o Japonii i o Wietnamie. Ma to jakiś sens? A gdzie wszystkie pozostałe kraje świata? Te 60? No powiedzmy sobie, to są dwa, więc 58 pozostałych krajów. To jaki na nich jest kij? No nie ma. No i to jest problem. Panie Sajch, a pańskie myślenie, pański tok myślenia jest niebłędny. On jest nielogiczny. To wszystko. Dobrze, nie przestaję się znęcać nad panem Sajchem. Ostatnie dwa zdania. Pan Xi zapowiedział, że jako mocarstwo Chiny będą dysponowały światowej klasy armią. Zapewnił jednocześnie, że nie będą poszukiwały hegemonii, ani realizowały swoich interesów kosztem innych krajów. To jest dokładnie to, o czym pan sekretarz generalny Xi powiedział dokładnie o tym, o czym ja mówiłem poprzednio. Po prostu, jeśli ktoś będzie chciał się przyłączyć na przykład do inicjatywy Pasa i Drogi, to uczyni to na zasadach ogólnie przyjętych, bez żadnego kija i marchewki. A na razie Chiny nie dysponują żadną armią, która by mogłaby wymusić na kimkolwiek cokolwiek. Więc zmierzam do tego, żeby przekonać Państwa, iż gadanie o kiju i marchewce nie ma żadnego sensu, mimo tego, że się jest dyrektorem Centrów Demokratycznych Rządów i Innowacji. Na Harvardzie w dodatku. To nie ma żadnego sensu. Bo gdyby Chiny chciały coś wymusić, to musiałyby mieć już w tej chwili pierwszorzędną armię, która będzie szukała hegemonii i która po prostu zmusi, tak jak armię krajów białych ludzi. Zmuszały zawsze podbite narody do uległości. Tutaj w ogóle nie ma o tym mowy. Ani nie ma mowy, ani nie ma, ani nie będzie miało. Nie będzie nigdy mowy o czymś takim. Ponieważ to jest inny, zupełnie inny tok myślenia. Ale ten pan Sajch z Harvardu nie rozumie najprostszych rzeczy. W związku z tym, o czym w ogóle tu mówić? Tak, mili Państwo, nieszczęście polega na tym, że to, o czym ja teraz mówię, to powinno się znaleźć w, nie wiem, 10, 15, 20 artykułach od czasu zakończenia 19 zjazdu na łamach polskich portali, czasopism czy czegoś takiego. Słyszeliście Państwo coś takiego? Czytaliście o czymś takim? Czy pan Guralczyk, czy pan Brus, czy inni panowie coś na ten temat się zająknęli? Tak? Nie słyszałem. No cóż, dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.